Halo, halo, witajcie. Dzień dobry w kolejnej audycji Po prostu Biznes. W ostatnim czasie trafia do mnie bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak sobie poradzić z założeniem spółki ZO przez internet, czy tam trzeba jakiś podpis elektroniczny, że jakieś dziwne oznaczenia, że sobie z tym nie radzę i proszę o pomoc. W związku z tym dzisiaj w kilku krokach, co trzeba zrobić, aby założyć spółkę ZO przez internet? Przede wszystkim powinniście mieć zebrane dane. Mam na myśli takie dane jak nazwa spółki na przykład i warto sprawdzić, czy taka spółka już nie istnieje. Możecie to sprawdzić na stronie KRS-u w wyszukiwarce podmiotów. Sprawdzacie, czy jakaś spółka o takiej nazwie już nie jest zarejestrowana, bo jeżeli jest, istnieje bardzo wysokie ryzyko, że sąd odmówi Wam rejestracji takiej spółki. Będziecie musieli całą procedurę przechodzić raz jeszcze. Druga rzecz to są dane osobowe osób, które będą wspólnikami i osób, które będą w zarządzie. Mam na myśli imię, nazwisko, adres, mam na myśli numer PESEL, datę wydania dowodu, imiona rodziców, czyli wszystko właściwie to, co macie na dowodzie. To się przyda, że ktoś ma ten nowy dowód bezadresowy, to też adres. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, jeżeli ktoś nie jest pewien, bo czasami nie mieszkamy w dużych miastach, tylko w mniejszych, żeby sprawdzić gminę, powiat, żeby na pewno z tych takich wybieralnych pól wybrać poprawne, dlatego że no, wiele miejscowości nazywa się tak samo w różnych rejonach Polski, więc warto gdzieś tam zwrócić uwagę na to, aby to były poprawne dane. Kolejna rzecz, jaką trzeba mieć, to jest adres spółki. Adres spółki oczywiście może być w waszym lokalu firmowym, w którym macie biuro, jeżeli takie posiadacie. Natomiast no, większość firm nie posiada biura, nie prowadzi biznesu takiego stacjonarnego. No i co wtedy robimy? Możemy rozwiązać tę sprawę na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że używamy naszego lokalu mieszkaniowego w celu rejestracji spółki. Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy zmienia nam się podatek od nieruchomości z mieszkaniowego na użytkowy. No i ten podatek będzie wyższy. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, o ile wyższy. Tego nie wiem, dlatego że to zależy od tego, jaka to jest gmina, dzielnica, miasto, czy bliżej do centrum, czy dalej centrum. To jakby jest uzależnione od średniej ceny gruntu i to trzeba sprawdzić w swoim urzędzie, w którym opłacacie podatek od nieruchomości. Możemy wynająć jeden pokój, możemy wynająć całe mieszkanie. Największe problemy są z domami jednorodzinnymi, kiedy Urząd Skarbowy stwierdza, że ale podjazd, wspólne dojście, chodnik to też są części wspólne, od tego też trzeba zapłacić podatek od nieruchomości użytkowych. Podatki od gruntów są zwykle wyższe, dlatego też przestrzegam, żeby sprawdzić to przed, a nie po, żeby się później nie zdziwić. Druga możliwość to jest skorzystanie z wirtualnego biura, takich miejsc, które wynajmują swój adres do tego, żebyśmy mogli zarejestrować tam spółkę. To jest taka usługa dosyć popularna. Często jest tak, że wchodzimy, znaczy jest w takim biurze osoba, która odbiera korespondencję i wysyłają nam na maila w formie skanu. Co jakiś czas odbieramy tę korespondencję od nich, czy też wysyłają nam pocztą. Koszt takiej usługi to jest zwykle 600 zł netto rocznie. Więc to jest między 50 a 100 zł miesięcznie, w zależności od tego, do jakiego biura traficie. Także tak można sobie poradzić z adresem spółki. Natomiast w momencie, kiedy chcecie rejestrować firmę, ten adres powinniście mieć ustalony. Kolejna sprawa, którą trzeba ustalić, to są numery PKD, czyli numery, które wskażecie w umowie jako potencjalne formy prowadzenia firmy. I teraz bardzo ważne jest to, ponieważ często mnie pytacie o tak zwane ograniczenie do 10 numerów. Rzeczywiście takie ograniczenie od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale funkcjonuje tylko we wpisie do KRS, nie w umowie spółki. Więc w momencie zakładania umowy spółki wskazujecie numery PKD, wszystkie potencjalnie potrzebne. Bardzo ważne jest to, żeby też sobie tam zaznaczyć sprzedaż, polecam jakieś szkolenia, polecam książki, bo to jakby często się przydaje do części marketingowej, bez względu na branżę. Także to jakby warto gdzieś tam sobie te numery PKD przejrzeć. Na stronie GUS-u macie cały spis PKD. Teraz jeżeli chodzi o moment, kiedy składacie wniosek o wpis w KRS, to w tym momencie wybieracie 10 numerów. Na umowie możecie mieć nawet 50, natomiast w momencie, kiedy składacie wniosek do KRS-u, wybieracie 10. Wybieracie 10 takich, które będą Wam najbardziej prawdopodobnie potrzebne. tak, żeby one były widoczne w KRS-ie. Co się wydarzy, jeżeli będziecie prowadzili jakąś działalność i nie będzie numeru PKD w KRS-ie? Nic. Jeżeli będzie w umowie spółki, macie prawo prowadzić tego typu działalność. Teoretycznie, jeżeli tego numeru PKD w umowie spółki nie będzie, to powinniście zmienić umowę spółki. Po prostu. Następna rzecz, którą trzeba mieć, to są jakby określenia, kto ma być kim w spółce. Oczywiście spółkę zakładają udziałowcy. Teoretycznie może być jeden, z wiadomych powodów polecam, żeby było ich przynajmniej dwóch. Mam na myśli obowiązkową opłatę do ZUS-u. No i musicie ustalić podział udziałów. Musicie ustalić, kto ma być członkiem zarządu, kto ma być prezesem, członkiem zarządu, jaka ma być reprezentacja zarządu, czyli na przykład, jeżeli macie dwóch członków zarządu, czy oni muszą się wszędzie podpisywać łącznie, czy podpis każdego z nich jest wart tyle samo. Więc gdzieś tam warto sobie o tym porozmawiać wcześniej i ustalić zasady funkcjonowania w biznesie przed założeniem spółki. To, co jest nowe od tego roku, to że trzeba mieć tak zwany profil zaufany, aby podpisać dokumenty w sądzie. Już nie odbywa się to za pomocą zakładania kont, natomiast trzeba mieć profil zaufany. Jak sobie go załatwić? Możecie po prostu przez internet wypełnić formularz, wydrukować, pójść do pierwszego lepszego, najbliższego urzędu. To może być urząd skarbowy, urząd miasta, urząd wojewódzki, urząd pracy, ZUS. Bez względu na to, jaki to jest urząd, jest tam zwykle osoba odpowiedzialna za potwierdzanie profilów zaufanych. Sprawdzi ten formularz z waszymi danymi osobowymi, no i potem ten wasz profil zaufany jakby na poziomie loginu i hasła będzie działał. Co dzieje się dalej? Możecie też użyć konta bankowego. Ja na przykład korzystam z takiej możliwości. Część banków zezwala na założenie profilu zaufanego za pomocą loginu i hasła, którego używacie do banku. Czyli po prostu zakładacie sobie konto na profilu zaufanym, potwierdzacie te dane danymi, które macie w banku. Te banki są jakoś tam zsynchronizowane i dzięki temu nie musicie wychodzić z domu i profil zaufany w taki sposób można założyć. Kiedy macie już te wszystkie dane, macie profil zaufany, to należałoby przystąpić do rejestracji spółki. Wchodzicie na stronę S24, czyli spółka 24, to jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. No i wybieracie jakby utworzenie konta. Na początku trzeba utworzyć konta osobowe dla wszystkich wspólników i wszystkich członków zarządu. Oczywiście, jeżeli to są te same osoby, no to tyle kont, ile jest osób fizycznych. Każda z tych osób musi sobie takie konto założyć i potwierdzić je swoim profilem zaufanym. W momencie, kiedy wszystkie te osoby mają konta, to najlepiej, żeby jedna osoba z tych wszystkich ludzi przeprowadzała proces rejestracji, a pozostałe osoby będą się pod tymi dokumentami podpisywały. To, co trzeba zrobić, to wypełnić umowę spółki. No teraz w tej umowie wpisujemy wszystkie te dane, które już pozbieraliśmy, więc możecie sobie wpisać tylko te dane. Poza umową spółki należy wypełnić listę wspólników i należy wypełnić oświadczenie o wpłaconym kapitale zakładowym. I teraz, jeżeli chodzi o umowę spółki, to podpisują ją wszyscy wspólnicy i osoba, która rejestruje tą spółkę, musi zrobić taki meg jak udostępnienie dokumentów innym osobom i tam je wybiera albo po adresie e-mail, albo po imieniu i nazwisku. I teraz taka osoba, powiedzmy może na przykładzie, ja i na przykład Tomasz jakiś tam zakładamy spółkę z o.o., ja tą spółkę zakładam, udostępniam dokumenty Tomaszowi, Tomasz rejestruje się na swoje konto i te dokumenty podpisuje jakby swoim profilem zaufanym, czyli umowę spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeżeli ich jest ich pięciu, to musi być pięć podpisów. Jeżeli chodzi o oświadczenie o wyniesionym kapitale, to takie oświadczenie podpisują wszyscy członkowie zarządu. Jeżeli jest więcej niż jeden, no to tyle członków zarządu, ile ich jest. I tak samo jest z listą wspólników. Podpisują to tylko członkowie zarządu. Kiedy te dokumenty mamy gotowe, podpisane przez wszystkie możliwe strony, to składamy wniosek do KRS-u. W tym naszym wirtualnym portalu będzie coś takiego jak wniosek. Wybieramy wniosek rejestracji spółki, dołączamy te wszystkie dokumenty i w tym momencie będziemy wskazywali te 10 numerów PKD z tych wszystkich, które mamy na umowie spółki. Więc jakby też warto sobie przygotować, które 10 chcemy wpisać do tego wniosku. bo te będą widoczne jakby po pobraniu wpisu do KRS-u. No i co dzieje się dalej? Składamy ten wniosek, wypełniamy wszystkie dane i w tym momencie pojawia się konieczność płatności. Tam będziecie mieli taką opcję zapłać po prostu i to działa trochę jak, nie wiem, PayU czy Transferu czy jakiekolwiek inne portale pośredniczące. Klikacie płacę i kosztuje to dokładnie 350 zł. Niektóre banki pobierają jakieś 19 groszy prowizji, natomiast to są jakieś groszowe sprawy. Na dzień dzisiejszy kosztuje to 350 zł. No i zwykle po paru minutach, jak wypełniliście poprawnie dokumenty, otrzymujecie informację, że sprawa otrzymała sygnaturę. To znaczy się, że będzie rozpatrywana w sądzie. No i teraz generalna zasada. Czym mniejszy sąd, tym zwykle idzie szybciej. Sądy w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, nie wiem, Lublin, Katowice, Kraków, rozpatrują sprawy około 2 tygodnie, mniej więcej. Natomiast swego czasu, na przykład w Częstochowie czy w Olsztynie, takie spółki były rejestrowane po 2-3 dniach. Więc musicie tam sobie zaglądać i patrzeć na to, czy ta spółka jest, czy nie jest zarejestrowana. Bardzo często jest tak, że jeżeli zrobiliście jakieś błędy, to pojawi wam się w korespondencji na waszym profilu, osoba, która wypełniała druki, na jej profilu się pojawi w korespondencji, że są jakieś błędy, trzeba to poprawić. Otrzymacie również w korespondencji potwierdzenie rejestracji firmy w KRS-ie. Z tym nie trzeba nic robić, natomiast jest to potwierdzenie, że spółka została zarejestrowana. No i teraz oczekujemy na ten KRS, czyli na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W momencie, kiedy go otrzymujemy, to otrzymujemy go już razem z NIP-em i razem z REGON-em. No i co dzieje się dalej? Dalej powinniśmy zgłosić się do Urzędu Skarbowego. Powinniśmy wypełnić NIP 8. To jest taki dokument potwierdzający rejestrację firmy, adresu, miejsce przechowywania dokumentów, kto jest wspólnikiem, czy mamy pracowników. Nie jest to żadne skomplikowane oświadczenie, ale powinniśmy je wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym, pod który podlegamy w ciągu 7 dni od daty rejestracji spółki. Druga rzecz to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, słynny PCC. W momencie rejestracji spółki przez internet kapitał zakładowy musi być wyniesiony w gotówce. Wersja minimalna to jest 5000 zł. Więc jeżeli wkładamy kapitał 5000 zł, to powinniśmy opłacić PCC, to jest 0,5% od kapitału zakładowego, czyli 25 zł. Powinniśmy wypełnić deklarację PCC3 i opłacić podatek 25 zł z konta spółki. No i teraz pojawia się problem konta. Oczywiście w momencie, kiedy otrzymujecie KRS, powinniśmy udać się do banku i założyć konto bankowe. Następnie powinien znaleźć się tam kapitał zakładowy. Jeżeli wspólników jest dwóch i każdy z nich ma połowę udziałów, to każdy ze wspólników powinien wpłacić na konto 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli wspólników jest pięciu i każdy ma 10% udziałów, to każdy ze wspólników wpłaca 1000 zł. Więc generalnie wpłacamy taki procent kapitału, ile mamy udziałów. Opłacamy PCC, składamy NIP 8 i teraz jest kwestia jeszcze VAT-u. Czy firma chce być VAT-owcem, czy nie chce być VAT-owcem? Jeżeli firma chce być podatnikiem podatku VAT, czy potrzebuje NIP unijny, to składamy deklarację VAT-R, to jest deklaracja zgłoszenia do VAT-u i VAT-UE, to jest jakby VAT unijny, jeżeli potrzebujemy NIP unijny, to składamy taką prośbę o to, żeby ten NIP otrzymać. No i tyle. Tak, jeżeli chodzi o rejestrację do VAT-u, to warto wiedzieć, że biura wirtualne nie są lubiane przez urzędy skarbowe, więc warto zapytać się swojego księgowego, jak to ominąć. Bardzo często, przynajmniej w Poznaniu, udaje się w taki sposób, że składamy oświadczenie, że ktoś pracuje u klienta i właściwie nie potrzebuje biura, stąd też korzysta z adresu wirtualnego i tyle. I to zwykle przechodzi. Natomiast no, w różnych urzędach są różne myki, więc różnie to może wyglądać. No więc to tyle właściwie, jeżeli chodzi o założenia spółki. Warto oczywiście podpisać umowę o księgowość, żebyśmy to wszystko mogli sprawnie i szybciutko zrobić. W Urzędzie Skarbowym również powinniśmy podać nasz numer konta bankowego. To się robi na deklaracji NIP 8, czyli to deklaracji, której składamy. Możecie poczekać, czyli najpierw mamy KRS, później złożyć prośbę o konto bankowe. Zwykle dostajecie je tego samego dnia. Od razu kompletny NIP 8 złożyć, albo złożyć później aktualizację, jeżeli ten numer konta będzie w późniejszym okresie. Jeżeli chodzi o zakładanie spółki przez internet, to właściwie tyle. Nie jest to żadna skomplikowana procedura. Po prostu trzeba zebrać dane, założyć konta osobiste, założyć firmę, podpisać, wysłać, zapłacić i dokończyć formalności w urzędzie skarbowym. Mi to zajmuje zwykle to 2-3 godzin. Osoby, które robią po raz pierwszy rejestrację firmy, zajmuje to zwykle trochę więcej czasu. No ale to jest kwestia oczywiście tego, jak kto szybko rozumie język prawniczo, podatkowo, formalny. No ja mam z tym do czynienia stosunkowo codzienne, więc dużo łatwiej mi jest sobie z tym poradzić niż osobom, które robią to po raz pierwszy. Mam nadzieję, że ta audycja, to nagranie pomoże Wam w tym, żeby przejść spokojnie przez rejestrację firmy i do usłyszenia przy kolejnych audycjach.